Chciałem się dzielić takim słowem, może od końca zacznę, ale w zasadzie to jest takie słowo związane z wiarą, o pielgrzymowaniu w wierze i może ten taki werset kluczowy, który większość z nas zna, go przypomnę, on jest w liście, w drugim liście Pawła do Koryntian, w rozdziale 5, w wersecie 7, gdyż wierzę, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Chcę dzisiaj mówić o pielgrzymowaniu w wierze. I wierzę, że to jest bardzo ważny temat, ponieważ Biblia jasno nam objawia temat wiary, temat tego, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I w ogóle nasze życie ma być oparte na wierze, na ufności ku Bogu. I często, kiedy myślimy o wierze, to zazwyczaj myślimy o tym, że Bóg gdzieś tam jest daleko w niebie, a my tu na ziemi, nędzne robaczki. I czasami jest taka mentalność w nas religijna, że się mówi, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Ale wiecie co? Chcę mówić o wierze w innym kontekście. To, że my możemy wiedzieć, jaki Bóg jest kochający, jaki On jest potężny, jaki On jest wszechwiedzący, jaki On jest łaskawy, jaki On jest mocny i tak dalej, no to w zasadzie większość ludzi się z tym zgodzi, tak? Jak wyjdziemy na ulicę, spytamy się, każdy deklaruje jakąś tam wiarę, wierzący, nie praktykujący, jak go się spytasz, jaki Bóg jest, tak, Bóg jest wszechobecny, wszechmogący, wszechwiedzący i to wszystko jest prawdą. Ale jakie to ma odniesienie do twojego życia? I myślę, że najważniejszą rzeczą w chrześcijańskim życiu to jest rozumieć, że życiem wiary jest życiem, jest życiem wiary, jest życiem sprawiedliwego i jest życiem w tej pozycji, którą Bóg dał nam dzięki łasce. Amen? I to, co jest, uważam, najważniejsze dla nas jako chrześcijan, oczywiście musimy znać dzieło stworzenia. Tak, poznajemy dzieło stworzenia, zachwycamy się, jest cudowne. Bóg stworzył cudownie ziemię, cudownie gwiazdy, cudownie zwierzęta, cudownie wszelkie lądy, roślinność. I to jest cudowne, możemy się tym zachwycać. Ale jest jeszcze cudowne dzieło Boże, które Bóg stworzył w nas. Jest cudowne dzieło Boże, które Bóg przez Jezusa Chrystusa stworzył coś w nas. Powiesz, no tak, ja jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Tak, ja zostałem stworzony przez Boga, bo mam cudowne ciało. I to też jest prawdą. Ale ja nie chcę mówić o stworzeniu, ale chcę mówić o odkupieniu. Chcę mówić o odkupieniu, które zawiera sobie również dzieło stworzenia. Stworzenia nowego, jak to Biblia mówi, nowego człowieka w Chrystusie Jezusie. I wiecie, kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa, kiedy słyszymy Ewangelię, kiedy pokutujemy i wierzymy, i wyznajemy wiarę, i przyjmujemy chrzest wiary, wiecie, Biblia mówi, że rodzi się w nas nowe życie, że przez wiarę i chrzest jednoczymy się w Chrystusa. Amen? I Biblia mówi również nam w tym samym liście Pawła, że jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. Amen? I kiedy rodzisz się na nowo, coś się w tobie stworzyło. Bóg coś to w tobie stworzył. Co? Nowego ducha. Nowe serce. Mogłeś nawet tego nie czuć w jakiś fizyczny sposób, ale w głębi ducha wiedziałeś, że zaistniała jakaś zmiana. Kto z was widział swoje serce? A swoją wątrobę? Ja widziałem ostatnio, byłem na USG, widziałem ten profil taki, taki, nawet przystojna to moja wątroba. Ale zgodzicie się z tym, że jest wiele rzeczy w nas, które nie widzimy, tak? Na przykład serce, organy i tak dalej. Ale jest cudowne stworzenie w nas, które Bóg stworzył w Jezusie Chrystusie. I kiedy my mówimy, że Bóg stworzył w nas w Jezusie Chrystusie, zazwyczaj odnosimy to do tego, że Chrystus siedzi tam w niebie po prawicy Ojca. I to jest prawda. Ale następna część tej prawdy jest powiedziane, że my również jesteśmy tam w Nim. I również tam w Nim siedzimy i panujemy. Amen? I to jest bardzo ważna prawda życia chrześcijańskiego. I chcę dzisiaj mówić właśnie o tym pielgrzymowaniu w wierze, które często jakby jako chrześcijanie patrzymy tylko przez ten pryzmat jakby Boga, Jezusa, tego, co On zrobił na krzyżu. I to jest amen. Ale ja chcę mówić dzisiaj o tym, kim Ty jesteś w Chrystusie Jezusie, jako nowy człowiek, ponieważ życie w wierze również jest życiem w wierze nowego człowieka. Amen? Jeśli tylko chcesz pokładać ufność w tym, jaki Bóg jest, to jest cudowne. Ale to jest tylko jedna część prawdy ewangelicznej. To jest część prawdy, bo dalsza część prawdy, którą Bóg w nas wszczepia, stwarzając w nas nowe serce, nowego ducha, to jest ta prawda, że jesteśmy kimś szczególnymi w oczach Bożych, że mamy nowe życie, nowe stworzenie i jesteśmy powołani do nowego wymiaru życia tu na ziemi, dzisiaj, w tym świecie. Amen? Nie, że kiedyś pójdziemy do nieba, ale my już dzisiaj mamy żyć życiem nieba. Amen? My dzisiaj mamy żyć życiem nieba. Jezus uczył nas modlitwy Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja w niebie, jak i na ziemi. Nie na niebie, tylko na ziemi. Amen? W niebie będzie w niebie. Ale na ziemi my tu żyjemy i potrzebujemy władzy Bożej na ziemi do naszego życia. Amen? Ale żeby ją wprowadzić w swoje życie, musi być to życie wiary. My je wprowadzamy tylko przez wiarę. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. I jeśli mówisz tak jako chrześcijanin, kiedy przeżywasz różne kłopoty, problemy i myślisz tak, i to jest częsty slogan wielu religijnych chrześcijan, Bóg ma wszystko pod kontrolą. Wiecie, to nie jest prawda. Jeśli Bóg by miał wszystko pod kontrolą, to czemu wielu chrześcijan żyje w grzechu, jest dręczonych przez diabła? Czy to jest jego wolą? Nie. To Bóg tego chciał? Wiecie, gdzie Bóg ma wszystko pod kontrolą? W niebie. Bóg ma wszystko pod kontrolą w niebie. Amen? Tam nie ma miejsca na grzech, tam nie ma miejsca na chorobę. Nawet Bóg pewnego dnia wykopał Luska z nieba, tak? Wykopał go. Lucjana. Wykopał Lucjana. I wiemy, że teraz Lucjan już nie jest tam w niebie, przynajmniej w tym trzecim, ale w drugim. Ale on już tam nie jest. No i co w związku z tym? Mamy nowe dziedzictwo jako ludzie. Takie, którym się nie śniło patriarchom ani prorokom. Bóg dał wierzącym dzisiaj, tym wierzącym w Jezusa Chrystusa, którzy prawdziwie się narodzili, dał pewien autorytet i władzy, aby człowiek na ziemi zarządzał władzą Królestwa Bożego. I zobaczcie, kiedy Bóg stworzył pierwszego człowieka Adama, to On dał mu władzę i on miał panować nad ziemią, ale niestety przegrał to. Zamienił się na drobne i Lucek go podszedł. I co? No i mamy dzisiaj dramat. Ale kiedy Jezus Chrystus umiera, On przywraca znowu porządek, że znowu człowiek na ziemi ma co robić? Rządzić. Ale nie tak, jak On by chciał, ale tak, jak Bóg chce, Amen? I Bóg dlatego daje nam uzdatnienie. Daje nam nowe życie w Jezusie Chrystusie. Daje nam potencjał swojej łaski, która jest niczym innym, jak Bożym zaopatrzeniem do naszego życia, jak mocą Bożą, jak mądrością Bożą, jak poznaniem Bożym, jak manifestacją Jego potęgi, nadprzyrodzonej potęgi w naszym życiu tu na ziemi. I my mamy dostęp do tej łaski w jeden sposób. Nie z uczynków, ale przez wiarę. Jeżeli wierzymy, że jako chrześcijanie mamy dostęp do łaski Bożej, abyśmy byli darmo usprawiedliwieni, i to jest cudowna prawda, i większość chrześcijan w to wierzy. Ale mało chrześcijan, okazuje się, robili badania, okazuje się, że aż 98% chrześcijan tylko pozostaje na tym etapie. Oni wierzą, że mają tylko grzechy przebaczone i że mają życie wieczne. I to jest to wszystko. To jest tragedia. To jest początek wyjścia do dalszych rzeczy. To jest początek wyjścia do tego, abyśmy nie tylko mieli grzechy przebaczone, lecz abyśmy byli też wolni od grzechu. Czy chrześcijanin ma żyć w grzechu? Nie. Bo kiedy przyjął wiarę, kiedy przyjął łaskę Bożą do swojego życia przez wiarę, narodził się na nowo i przyjął chrzest wodny przez zanurzenie na podstawie wiary, Biblia mówi, że wtedy zjednoczył się z Chrystusem, pogrzebał starego człowieka i został zbudzony z martwych do nowego życia, aby teraz żył w świętości, sprawiedliwości i w prawdzie. Jeżeli przyjąłeś wiarę, jeżeli przyjąłeś chrzest, to dziwi mnie to, że pozostajesz w grzechu. Bo Paweł mówi w tym rozdziale 6 do Rzymian, że jeżeli jesteś pod łaską, która polega na tym, że z łaski Bożej Bóg osądził twojego grzesznego, upadłego człowieka. On go tam zabił, ukrzyżował. I wiesz co? I on powstał z martwych w tym momencie, powstał nowy człowiek z martwych. W tym momencie, kiedy wyznałeś wiarę i wszedłeś do wody chrztu i wyszedłeś z tej wody chrztu i Bóg dał ci potencjał na twoje ciało grzeszne, które przyoblekł mocą. I tam jest słowo, wam powiem dokładnie, moc, energia. W liście do Kolosan jest powiedziane, że przez chrzest jesteśmy wzbudzeni mocą Bożą do nowego życia. Jest w tobie moc, energia Boża do nowego życia. To nie jest twoja moc. To jest Jego moc. To jest Jego potencjał. To są Jego waty. Amen? Amen. I ty otrzymałeś tę moc, kiedy się narodziłeś na nowo i dałeś się ochrzcić. Bóg przez swoją moc, list do Kolosa, no to mówi, On cię wzbudził i posadził ponad wszelką moc, władzę i zwierzchność. To z kolei oznacza, że Lucjan nie ma do ciebie wpływu, ani pan prezydent, Bronek zresztą, że twoje życie nie jest zależnych od tych władców. Bo ty oddałeś się władcy władców, jedynemu Panu i Zbawicielowi, Królu Królów, którym jest Jezus Chrystus. I On ma wszelką władzę i moc nad wszelką zwierzchnością i panowaniem. Czy to będą królowie tego świata, czy to będą moce złego, demony, anioły, one nie mają prawa do twojego życia. Amen? Czwarty rozdział listu do Koryntian z drugiego rozdziału, werset 6. Bo Bóg, drugi list Koryntian, 4, werset 6. Bo Bóg, który rzekł z ciemności, niechaj światło zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusa. No, chwała Boża na obliczu Chrystusa. Chrystus tam w niebie, ale teraz posłuchajcie. Mamy zaś ten skarb, gdzie w niebie? Nie, w naczyniach glinianych. Nie w niebie? Nie. W naczyniach glinianych. W których? W twoim ciele. Aby okazało się, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Jesteś glinianym naczyniem? Kruchym? Bo masz grzeszną naturę? Tak. Ale dobra wiadomość jest taka, że jest w tobie moc, która wszystko przewyższa. Czy ona przewyższa grzech? Tak. Czy przewyższa chorobę? Tak. Czy przewyższa demony? Tak. A czy Lucjana przewyższa? Zdecydowanie tak. Ale kto ją ma? A, ja tylko może, tak? Bo jestem pastorem. Apostołowie? Wszyscy wierzący w Chrystusa. Amen? Amen. Zewsząd uciskani? Nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, albo zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Widzicie, ta moc jest do przezwyciężenia. Wiecie czego? Twojej cielesnej natury jest do przezwyciężenia twojej niewiary przez różne okoliczności. Jak na przykład możesz być, jak tu Paweł pisze, uciskany, pognębiony. Możesz być uciskany chociażby na przykład, bo twoje ciało ci uciska, bo wstałeś rano i głowa cię boli i nie chce ci się iść do kościoła, na przykład. No i masz ucisk. Wypij sobie kawę i przyjdź. Ale możesz powiedzieć do swojego glinianego naczynia, gliniane naczynie, idziesz ze mną na nabożeństwo wielbić Pana. Ty mną nie rządzisz. Ja jestem nowym człowiekiem. Amen. Dalej. Możesz być zakłopotany. No bo komuś głosisz Ewangelię, a on ci zadaje jakieś trudne pytania. Albo tam w waszym kościele to, czy tamto. Albo wy w to nie wierzycie, albo wierzycie. I możesz być zakłopotany. Ale jeżeli trwasz w Chrystusie, jeżeli zgłębiasz Jego Słowo, jeżeli ufasz Jemu Słowu i polegasz na Panu, to On da ci mądrość, abyś odpowiedział tej osobie. I nie będziesz się czuł zakłopotany. Ponieważ Bóg w Chrystusie Jezusie wyposaża nas, daje nam ducha mądrości i objawienia. Daje nam mądrość ludzi uczonych, bo to jest Jego zdolność. Bo w Chrystusie Jezusie jest wszelki potencjał łaski Bożej do mądrości, do poznania, do widzenia rzeczy, które o tobie się jeszcze nie śniło. Do wejścia w rzeczy nadprzyrodzone. Ty masz tam cały potencjał, nie ograniczaj łaski Bożej tylko do usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie to jest początek życia w łasce. Amen? Bo jest napisane w Ewangelii Jana, z Jego pełni, z Chrystusa, myśmy wzięli, z Jego pełni wzięliśmy łaskę za łaską. Jego pełnia łaski, obfitość łaski, to jest obfitość. Łaska pierwsza, którą otrzymujesz, to kiedy słyszysz o upamiętaniu i o wierze i odpuszczenie grzechu, przyjmujesz dar usprawiedliwienia. Ale dalej jest cała reszta pełni. Wszelkiej mądrości, poznania, mocy, demonstracji, władzy Królestwa Bożego tu na ziemi, w swoim życiu. Amen. Bo nie tobą ma rządzić twoje ciało, nie tobą ma rządzić ten świat, ale ty masz rządzić w tym świecie przez Chrystusa Jezusa, przez wiarę. I masz żyć nowym stworzeniem. I do tego jesteśmy powołani, bo w wierze żyjemy, a nie w oglądaniu. Ja nie widziałam swego serca, ale widziałam swoją wątrobę. Ja nie widziałam swego ducha, ale wiem, że on tam jest. Tak samo jak wiem, że jest moje serce i że jest moja wątroba. Te organy we mnie działają, żyję. I wiem, że również we mnie działa duch wiary. I ja żyję wiarą. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to napisano, uwierzyłem, przez to powiedziałem. Dlaczego wierzę? Ano dlatego, że mam śmiało ufność ku Bogu, że wierzę w Jego Słowo. Bo nie tylko, że ja znam wersety i wam będę tu jak konkordancję cytował, Ewangelii Jana, czy że znacie. Nie o to chodzi tylko. Znajomość słowa na pamięć jest bardzo dobrą rzeczą. Ale nie kończcie tylko na intelektualnym poznaniu. Wprowadźcie tą wiarę do serca, do umysłu, na usta i w czyn. Amen? I wtedy to jest prawdziwa wiara. Wtedy to jest prawdziwa wiara. Nie tylko taka intelektualna. Ostatnio miałem możliwość rozmawiać ze świadkami, ja z nimi rozmawiam, bo dochodzę do wniosku, że Jezus głosił wszystkim ludziom, a szczególnie lubił ludzi religijnych. Dlaczego? Jezus kocha wszystkich. Ale Jezus chodził również do ludzi religijnych. Chodził do faryzeuszy, do świątyni. Paweł też, wiemy, zawsze miał taki zwyczaj, zawsze w szabat szedł do świątyni i chodził do nich. Wyobrażacie sobie, żebyście poszli teraz do kościoła katolickiego i rozmawiali z waszymi jakimiś tam znajomymi? Nie wyobrażacie sobie tego. No ale jakoś Jezus sobie to wyobrażał. Apostołowie sobie to wyobrażali. Bo jest problem. Wielu ludzi jest oszukanych. Oni badali Pisma i sądzili, że mieli życie wieczne, ale nie chcieli przyjść do Jezusa. Tak? Oni myśleli, że mają klucze poznania, ale nie mieli. Sami nie wchodzili, innym nie dali wejść. Więcej, wam powiem, jest ludzi zwiedzionych religijnych niż tych ludzi, co żyją niemoralnie, żyją w grzechu. Gdzieś są, dzisiaj możemy takimi ludźmi, myśmy powiedzieli, upsiderami, tak? Nieudocznikami. Ludźmi, którzy są wyrzutkami społeczeństwa. Łatwiej przekonać człowieka takiego z marginesu społecznego, żeby oddał się Chrystusowi, niż człowieka religijnego. Wiecie dlaczego? Bo problem jest w pysze człowieka. Pycha. No bo ja żyję dobrym życiem. Pobożnym, chodzę do kościoła, nikogo nie zabijam, nie kradnę. Ja jestem święty, a ten taki o człowiek, taki łobuz, pijak, co on? Co on? On już jest wierzący, tak? Tak, bo się nawrócił podobno. Bo przyjął wiarę i chrzest i nawet mówi językami. Co to za kościół w ogóle? Jak to możliwe? A ja tyle lat jestem chrześcijaninem, wierny, chodziłem na wszystkie pielgrzymki, a ten taki o... To jest pycha. Ludziom się nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest Boża łaska, która ma przemieniać twoje życie. Ty masz być innym człowiekiem, że łaska Boża, ona wtedy działa. I wtedy się w tobie doskonali, gdy zdajesz sobie sprawę, że o swoich ludzkich siłach i możliwościach ty nic przed Bogiem nie znaczysz. Bo łaska Boża się wtedy objawia, kiedy zdajesz sobie sprawę ze swojej słabości. A nie chodzi o słabość, że ja choruję i to jest mój krzyż pański. Nie o tą słabość chodzi. To chodzi o tą słabość, o tą niemożność twojej ludzkiej siły, by podobać się Bogu. To jest ta słabość. Ale Bóg to, co słabe, wybrał, aby zawstydzić to, co głupie, to, co niskiego rodu. On wybrał, on nie wybrał szczególnych ludzi, bo wielu z nas to niestety nie mamy jakichś takich ciekawych, powiedzmy, czy rodowodów, czy jakichś tam życiorysów. Ale dzisiaj dzięki łasce Bożej jesteśmy tym, kim jesteśmy. To jest Jego dar. I my musimy żyć właśnie tym życiem wiary, że nawet jeżeli kiedyś, zanim nie znałem Chrystusa, a może byłem alkoholikiem, a może byłem narkomanem, a może byłem złodziejem, to w Jezusie Chrystusie jestem nowym stworzeniem. To wszystko przeminęło i Bóg wzbudził mnie do nowego życia, abym już nie na samym sobie polegał, ale na tym, który dał mi życie. Amen. I życie wiary jest życiem tej świadomości, zarządzania swoim osobistym życiem, do wolności od grzechu, od choroby, od wszelkich dzieł diabła. Bo taka jest wola Boża dla dzieci Bożych. On nam dał autorytet. Jeżeli Jezus Chrystus przyszedł i odkupił nas z naszych grzechów, słabości, to dlaczego mamy dalej w nich żyć? To dlaczego tylko zadawalamy się na tym, o, pójdę do nieba. To fajnie, pójdziesz do nieba. Super. Ale Bóg daje ci wyzwanie, abyś ty w tym życiu królował przez Jezusa Chrystusa. Nie tam kiedyś w niebie, ale tu i teraz na ziemi. Amen? I może jeszcze fragment z listu do Rzymian. List do Rzymian, 5 rozdział. 5 rozdział, werset chyba 17. Werset 17. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała, przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski. Słuchajcie, to jest słowo obfitość, pełnia. Cały depozyt boskości Bożej. Cały. Obfitość łaski. Najpierw jest dar usprawiedliwienia, a później jest obfitość łaski. Także widzimy, są dwie rzeczy. I tu daru usprawiedliwienia królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. W którym życiu? Po śmierci? W tym życiu. W tym życiu ty masz królować i panować, bo otrzymałeś obfitość łaski, dar usprawiedliwienia i władzy do zarządzania swoim życiem, aby Królestwo Boże było w twoim życiu tu na ziemi. To znaczy, aby wpływ Boży, aby dominacja Boża była w twoim życiu. To znaczy, żebyś ty nie żył w grzechu, nie żył w chorobie, nie żył w zdemonizowaniu, nie żył w ubóstwie, nie żył w ograniczeniu, że nic ci się w życiu nie powodzi, bo Jezus stał się przeklęty na krzyżu, abyś już nie był tak zwanym tym big loserem, czyli tym nieudacznikiem. I nie możesz myśleć o sobie, no, że kiedyś mój ojciec był biedny, ja byłem biedny i to już taka moja karma jest. Ja już mam być biedny i głupi i niewykształcony i po prostu nic nie umiący, bo już takie geny odziedziczyłem. To z kim się utożsamiasz? W tobie wiesz, jaki jest gen? Wszechmogącego Boga, bo jest w tobie nowy człowiek. Ty spójrz na ten gen. Na którego ojca chcesz patrzeć? Na fizycznego czy tego niebiańskiego? Który jest lepszy? Utożsam się z prawdziwym ojcem, z jego genem. Amen. Bo ten gen, Paweł mówi, Piotr mówi, boska jego moc obdarowała nas do życia i pobożności. Słuchaj, w tobie jest boska moc. Ile? Tyle? Nie, ja tu czytam obfitość. Ile? Tyle samo, co wzbudziła Chrystusa z martwych. To dużo czy mało? To ile jest tej mocy? 100%. Pełnia. A wiesz, dlaczego ona jest pełnia? Tej mocy? Bo Bóg przez miłosierdzie Boże, list Efezjan, powiedział, że On wzbudził cię i ożywił z Chrystusem, łaską jesteś zbawiony i posadził cię w Chrystusie. Posadził cię w Chrystusie, w Jego ciele. A ty jesteś, wiesz kim? A teraz się zdziwisz. Jesteś Chrystusem. A dlaczego? A co ty mówisz? Jak jesteś Chrystusem? Ja jesteś Chrystusem. Dlaczego? Bo jesteś w Nim. A wiesz, co to znaczy Chrystus? Pomazany. Chrystus znaczy pomazany. to nie jest nazwisko. Chrystus to nie jest nazwisko. To jest potencjał pomazania, namaszczenia i ty jesteś Chrystusem. Nie Jezusem Chrystusem, ale jesteś pomazańcem Bożym. Amen? I ile masz tego namaszczenia? Tyle, ile jest w Chrystusie. Czy mniej? Nie. Tyle, ile jest w Chrystusie. Dlaczego? Bo przez łaskę Bożą, przez Boże miłosierdzie Bóg cię tam posadził. Bo przyjęłeś wiarę, bo na nowo się narodziłeś, bo przyjęłeś chrzest, zjednoczyłeś się i teraz Bóg dał ci ten dostęp. I ona nie jest tam, w niebie. Panie Jezu, no jeśli ty będziesz chciał, to może mnie uzdrowić. Ale Pan Jezus już dawno chciał cię uzdrowić, bo jesteś Jego ranami uzdrowiony. Nie będziesz, ale jesteś. I On choroby nasze, grzechy nasze poniósł na krzyż. Czy On to już dawno zrobił? I teraz nie proś Pana Boga, że jeśli On chce, tylko módl się inaczej. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że mnie uzdrowiłeś. Ja teraz mówię do tej choroby w imieniu Jezusa, odejdź precz. Ja mówię do tej przeszkody, że nie mam pracy, czy zmagam się z pracą, czy z innymi rzeczami w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja się nie zgadzam i mówię, Boże, zaopatrzenie. Amen? I wzywam Jego imienia i wzywam Jego moc i pomoc do mego życia i nie biadolę. Panie Jezu, daj, racz mi wieczne odpoczywanie. To nie ta piosenka. Nie ta piosenka. Ty masz przemawiać, Jezus mówi, do góry. Wiecie dlaczego? Bo niebiosa należą do Pana, a ziemię dał synom ludzkim. I oni mają zarządzać, a ty jesteś w Chrystusie. I ty masz zarządzać swoim życiem. Jeśli przeżywasz przeciwności, to ty masz do nich mówić. I nie oczekuj, że Jezus do nich będzie mówił. Bo On dał ci usta. Masz? Masz usta? Umiesz mówić? To chwała Bogu. To w końcu je używaj. I mów przez te usta Słowo Boże odnośnie do twojego życia. Jeżeli i mówisz tak, o, diabeł znowu mnie oszukał i poszedłem w grzech albo w chorobę. A dlaczego? Bo mu pozwoliłeś. Nie zgódź się z tym, aby cię diabeł ograbiał. Nie zgódź się z tym, abyś ulegał władcy tego świata, obyczajom tego świata. Ty nie płyniesz z prądem tego świata, bo ty wiesz, kim jesteś? Ty jesteś łososiem. Ty płyniesz pod prąd. Wiesz? Takim chrześcijańskim. Amen? Chrześcijańskim łososiem jesteś, wiesz? I ty płyniesz. I ty płyniesz z rzeki i pewnego dnia wpływasz do morza. Wiesz dlaczego? Bo ty jesteś powołany iść po krańce świata głosić Ewangelię. A morze reprezentuje narody. I ty masz taką moc w sobie i siłę jak ten łosoś. Łosoś to jest pikuś przy tobie, co ty masz tak naprawdę w Chrystusie. Ty masz taki potencjał życia. Wiecie, naukowcy się takim łososiem zachwycają, jako to silna ryba. Ale jakie my jesteśmy szczupaki, to wam mówię. Amen? Ale wiesz co, bracie czy siostro? A to jest z łaski Bożej, abyś się nie chlubił. Amen? I Bóg ci dał ten potencjał. I wierzę, że życie chrześcijańskie i pielgrzymowanie w naszej wierze polega na tym, kiedy ty to zatrybisz. Zrozumiesz, kim jesteś w Chrystusie. Jaki potencjał bogactwa, namaszczenia jest w twoim duchu. Bo Chrystus nie jest tam, blisko ciebie, w sercu twoim, jeśli wypowiesz słowa wiary. Co doświadczysz? Zbawienia. Ale jakie to ma być? Słowo wiary. Ogłaszasz zwycięstwo, triumf na Chrystusa w twoim życiu. Jeśli widzisz ucisk do twojego życia, nieszczęście, to ty co mówisz? No, Panie Boże, ty masz wszystko pod kontrolą. To mówisz? Czy mówisz, o nie, diable, w imieniu Jezusa Chrystusa ja się nie zgadzam na to. Nie zgadzam się na to. I gonisz to ze swojego życia. I masz oręż w swoim ustach. I wielu chrześcijan nie doświadcza zbawienia, nie doświadcza wolności. Bo zamiast otwierać swoje usta i mówić to, kim są w Chrystusie, co Bóg im dał, to przyjmują taki slogan, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba, Bóg ma wszystko pod kontrolą. Wiecie co? Tacy kaznodzieje są też w kościele, są. Oni, im trzeba zabierać mikrofon. Bo to jest niewiara. A bez wiary Bogu się nie można podobać. I jeszcze jedna dygresja. Życie wiary jest powołaniem się do czegoś, co ty o ludzkich siłach i możliwościach nie możesz uczynić. Dlatego Bóg dał ci potencjał. Kiedy Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu, powiedział, weźmiecie ziemię Kanaan i zdobędziecie ją. Poszło 12 zwiadowców, 10 na 12 było racjonalistami. To było wśród Żydów. 10 na 12, czyli 12 dziesiątych, tak? Mówi, no nie, no. No nie możemy, no nie możemy tam pójść. To się wszystko zgadza, no tak, wspaniałe domy. No ziemia cudowna. No ale, no ale te olbrzymi, no oni nas zamordują. No to my przy nich jak szalancie jesteśmy. A mamy żony, mamy dzieci, no i co, my tam pójdziemy i pomrzemy. Ale tylko Jozue i Kaleb powiedział, nie, my to zdobędziemy, bo Pan powiedział. Bo oni polegali, wiecie na czym? Jozue i Kaleb? Na Słowie Bożym. Na Jego obietnicy. Na Jego mocy. Amen? I często my możemy podchodzić do naszego życia chrześcijańskiego tak bardzo racjonalnie. No nie mogę zrobić czy tamtego, no bo ja muszę zarabiać pieniądze, bo ja coś tam, bo coś tam. Ale wiecie co? Oni polegli na pustyni. I Bóg nie miał w nich upodobania. I wielu chrześcijan też polega na pustyni. Bo patrzą się, bo żyją w oglądaniu, a nie pielgrzymują w wierze. Bo nie patrzą na Boży potencjał, jaki mają do dyspozycji, który nie jest aż tam w niebie, tylko jest aż w ich sercu. I możesz go wyzwolić tylko w jeden sposób. Przez usta swoje. I jesteś do tego powołany, aby nie patrzeć na to, co widzialne, aby patrzeć na to, co niewidzialne. I kończę już, i jeszcze ten fragment. Szesnasty werset z drugiego listu do Koryntian, z 4 rozdziału. Dlatego nie upadamy na duchu. Dlaczego? Bo twój duch jest Chrystusem. Twój duch jest Chrystusowy. Amen? To jest ten sam duch. Duch Ojca, duch Chrystusa, Duch Święty, ten sam duch. Potencjał boskości jest w tobie. Amen? Bo choć zewnętrzny nasz człowiek, tylko to ciało gliniane, tak? Niszczeje. No, no wiadomo, no niszczejemy. No widzicie, już łysy jestem. Siwy. To jednak ten wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Bracie czy siostro, zdaję sobie sprawę, że ten twój wewnętrzny człowiek, ten duchowy twój człowiek, on nie ma być słabszy, ale ma być z każdym rokiem mocniejszy. Amen? Jeżeli jesteś już ileś lat chrześcijaninem, a ciągle żyjesz w porażce, to ty żyjesz w oglądaniu. Ciągle patrzysz się na swoje ludzkie możliwości i na swoje cielesne ograniczenia i ograniczenia, jakie daje ci system tego świata. Ale ty jesteś wyrwany z systemu tego świata, bo cię Bóg wzbudził przez swoje miłosierdzie, swoją łaskę i wsadził cię do swego królestwa, które jest ponad wszelkim królestwem. Amen? I to jest z łaski. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej łaski. Bo zawsze będzie jakiś chwilowy ucisk na twoje życie. Ale Jezus mówi, ufajcie, ja zwyciężyłem ten świat. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale wierzcie mi, ja go zwyciężyłem. Ja was będę przez Ducha Świętego. Tak Jezus mówił? Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, czy nie patrzymy na okoliczności, ale na to, co niewidzialne. Twój duch jest niewidzialny, ja go jeszcze nie widziałem. Patrzysz na niego? Jest jedna. W jaki sposób na niego możesz patrzeć? Tylko wiarą, bracie i siostro. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I w tobie jest wieczne życie. W tobie jest potencjał boskiej natury. Ale ty musisz na niego patrzeć. Patrzeć, zaufać Bogu, kim jesteś w Chrystusie Jezusie. Że masz wspaniałego ducha. Już piękniejszej rzeczy Bóg nie mógł w tobie uczynić. Możesz mieć pretensje do Boga, że może jesteś garbaty, że może łysy, ale twój duch jest cudowny, bracie i siostro. Więcej ci powiem i każdego dnia ma być jeszcze bardziej świeży i bardziej mocny. I to jest twoje powołanie. Amen? Żeby twój wewnętrzny człowiek z każdym dniem rósł w siłę. Amen? I ty masz zarządzać swoim chrześcijańskim życiem. I nie biadol, i nie proś Pana Boga, Panie Boże, zrób coś. Nie, to ty weź autorytet w imieniu Jezusa Chrystusa i mów do góry swoich problemów. Bo gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże, a gwałtownicy to są zdesperowani. Ci, którzy wzywają imienia Jezusa Chrystusa do swojej sytuacji, do swojego życia, swoich okoliczności, swoich słabości i mówią, Panie Jezu, ja nic sam w sobie nie mogę, ale dziękuję Ci, że w Tobie wszystko mogę. I mówię do tej rzeczy, w imieniu Jezusa odejdź precz. Amen? Modlisz się tak? Jeśli nie, to zachęcam cię, abyś był taki, ponieważ Jezus powiedział, do gwałtowników przychodzi Królestwo Boże. I to nie jest ta mentalność religijna, tak jak nas wychowali w tym kraju katolickim. Panie Boże, racz dać wieczne odpoczywanie i niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. To nie jest ta mentalność chrześcijańska. Mentalność życia chrześcijańskiego jest demonstracją odwagi, ufności, wiary, śmiałości, w cudzysłowie bezczelności, aby uwierzyć we wszystko, co napisano o tobie. Amen? O tobie. Bo ta księga jest również o tobie, bo ty jesteś w Chrystusie. Ta księga jest o Jezusie Chrystusie, ale również o tobie, bo ty jesteś w Nim. I ty masz żyć życiem Chrystusa. Nie tylko usługujący w kościele, ale ty, zwykły, szary, przeciętny członek zboru, który ma ankietę, czy jej nie ma, ty jesteś powołany do tego, by demonstrować moc Bożą. Amen? I ty masz żyć życiem świętym, sprawiedliwym, masz kłaść ręce na chorych, masz uzdrawiać w imieniu Jezusa, masz wypędzać demony. Kiedy grzech przychodzi, to nie czekaj, aż on cię kusi, tylko tak jak Jezus. Rozpraw się z nim. Szatan kusi, on przychodzi. Ale dlaczego ulegasz? Bo nie otwierasz ust. Bo nic nie robisz. A Pan Jezus, jak go szatan kusił, to coś robił. Powiedział, jest napisane. I dlaczego wielu chrześcijan żyje w grzechu? Bo nie mówią. Bo przychodzi pokusa i tak, o, to sobie jeszcze zobaczę, o, jeszcze. I poszło. I tak to działa, braci i siostry. Także może dzisiaj wystarczy, ale myślę, że jesteście zachęceni, amen, że załapaliście poselstwo, to co znaczy pielgrzymowanie w wierze. Pielgrzymowanie w wierze polega na tym, że żyjemy w nowym stworzeniu. Amen. I patrzymy na potencjał ducha, który Bóg nam dał w Chrystusie darmo. Amen. To jest prawda, że krzyż, Chrystus, amen, ale druga część prawdy, wiary, to jest to, kim ty jesteś w Chrystusie. Nie patrz się tylko na to, że kim jest Jezus i jest w niebie, ale spójrz, że ten sam Jezus, który jest w niebie, jest również w tobie. Amen. To jest życie w wierze. Amen. Amen. I teraz będziemy się modlić o tych, którzy chcą doświadczać Bożej mocy, uzdrowienia, wyposażenia, wolności, do tego, by w końcu wziąć autorytet w swoim chrześcijańskim życiu, aby nim zarządzać na chwałę Bożą. Amen. Bo nikt za ciebie tego nie zrobi. Ja jestem w stanie się i chcę się o was modlić, ale ja wierzę, że wiele rzeczy to wy niestety sami musicie przeforsować w swoim życiu. Bo problem jest taki, że wielu chrześcijan podchodzi do życia tak, że o, to może pastor się wymodli, a może jakiś tam super usługujący Ben Hina, może Reinhard Bonnke, on to taki namaszczony, że jak on się pomodli, to jest załatwione. A powiem wam, że wiele rzeczy w życiu chrześcijańskim to jest po prostu wygoda, lenistwo i zrzucanie odpowiedzialności na innych, że no wiesz, no módl się o mnie. Jak pan będzie chciał, to może mnie uwolni, to już nie będę palił. No ale módl się, no weź, no, tak pomódl się o mnie i to może ja nie będę chcieć palić. To wiesz co, nie przychodź do mnie, nie zawracaj mi gitary. Nie jesteś zdesperowany. I wiele takich innych rzeczy wam mógł wam pokazać. Dlatego do Królestwa Boże należy do gwałtowników. My się musimy sami zdesperować. Bo każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, słowo wzywał oznacza krzyk desperacji. To znaczy, że ty, jeżeli coś cię wiąże, jeżeli coś cię w twoim życiu związuje, to ty musisz być zdesperowany i musisz wiarą wyjść przeciwko temu. Amen? I wtedy doświadczysz uwolnienia czy uzdrowienia, cokolwiek, ale nie zrzucaj odpowiedzialności na innych. Nie podchodź tak do życia, że jakiś wspaniały mąż Boży załatwi za ciebie twoje życie wiary. Nie, bo ty jesteś do tego powołany, aby samemu żyć swoim życiem wiary w zwycięstwie. Amen. 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 Dlaczego? Bo jesteś Chrystusowy. Bo jesteś pomazańcem Bożym. Bo w tobie Duch Boży jest. I masz dostęp do działania Ducha Świętego, takiego, jaki się nie śniło patriarchom i prorokom za czasów Starego Testamentu. Ty masz większy depozyt mocy Bożej niż Mojżesz, niż Eliasz. Oczy robisz? To jest prawda. Amen? Kto wie, że to jest prawda? Amen. Zgodzicie się ze mną? Że... To powiedz, że ja mam większy dostęp do mocy Bożej niż Mojżesz. Amen. Niż Eliasz. Amen. Bo ja mam taki sam dostęp do mocy Bożej. Jak Chrystus. Bo ja jestem w Nim. Amen. Trzymaj to, bracie i siostro. I nie daj z tego ukraść. Amen. Amen. Dobrze. Będziemy się modlić o tych, którzy chcą. Poprosiłbym kogoś z uwielbieniem, bym cicho grał.